Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo. Z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej mamy dla Państwa kolejny dokument z cyklu A więc wojna. Dziś będzie też rozmowa z doktorem Andrzejem Toczewskim o niemieckich zbrodniach na terenie dzisiejszego województwa lubuskiego w czasie II wojny światowej. Będą też książki dla słuchaczy. Dziś Potop 39 Kacpra Śledzińskiego. W pierwszej części audycji przypomnimy sylwetkę ojca Leandra Kubika z Kramska. W czasie II wojny światowej posługiwał w parafii w Siemowie koło Gostynia. Został aresztowany przez hitlerowców za współpracę z patriotyczną organizacją Czarny Legion. Zmarł w 1942 roku zamęczony w więzieniu we Wronkach. Kilka lat temu rozpoczęły się starania o jego beatyfikację. Dokument Nie zostawiłem was to także opowieść o walce o polskość ziemi babimojskiej. Zapraszam.
Historie pisane na nowo.
Dziś przeżywamy 28. niedzielę zwykłą w roku liturgicznym, a w naszej parafii przeżywamy doniosłą uroczystość 75. rocznicy męczeńskiej śmierci ojca Leandra Kubika, męczennika za wiarę. Dziękuję drogi księże Eugeniuszu za dar poświęcenia kapłańskiego bycia z nami, tej niezwykłej modlitwy, ale również niezwykle bogatego słowa, które poruszyło serca tak wielu z nas i przypomniało historię człowieka, który przeszedł przez życie, tak dobrze czyniąc. Wszystkim z całego serca chcę podziękować za obecność, modlitwę i wielkie zaufanie dla ojca Leandra, a grób na cmentarzu parafialnym nawiedzany tak często świadczy o tym, że wiele spraw i trosk przez jego orędownictwo do Boga jest zanoszone.
Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami.
Polskie Radio Zachód przedstawia Nie zostawiłem was.
Módlmy się za zmarłych kapłanów z naszej diecezji, aby się spotkali w domu Ojca z braćmi, którym służyli w imieniu Chrystusa. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za kapłanów, którzy urodzili się i pracowali w naszej parafii. Zwłaszcza polecamy ojca Leandra, wszystkich zmarłych w czasie II wojny światowej, aby otrzymali nagrodę za wierną służbę. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za poległych braci naszych, zwłaszcza tych, którzy zginęli w więzieniu we Wronkach, których ciała złożono na tym cmentarzu, aby zmartwychwstali do życia w chwale. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas.
Polska stoi dziś na straży własnej wolności i honoru Europy. Więcej niż kiedykolwiek potrzeba nam hartu ducha, zdrowia i tężyzny moralnej, jeżeli chcemy wytrwać.
Ja też przypadkowo się zajęłem byciem Leandrem, bo taki miałem przypadek, mieszkam blisko, gdzie mama miała ziemię i tam był krzyż i nawet opiekowałem się krzyżem, rozmawiałem z mamą. Ona opowiadała mi o ojcu Leandrze kiedyś, dlatego że ja tam zwróciłem jej uwagę, bo na krzyżu była data 1929 rok. Jak ci masz 16 lat, to jest strasznie się mądry. Nie? I mówi, a chyba tu jest pomyłka, bo to 1939, to jako chłopak miałem 39. A ona mi mówi, nie, to jak Heniusz szedł do seminarium. I to było tak znamienne. I ona mi opowiadała o Heniu swoim Gdy ona odwiedziła go we Wronkach, to 3 tygodnie przed śmiercią, mówi, brat był aresztowany i drugi brat był aresztowany. Wujek siedział w tego, a ty, że się dał taką rzecz, nie? A on, matko, dobrze wiesz, że tych chłopców nie mogłem bez Boga i wiary zostawić, bez opieki duchowej. I tak nawet miała taką pretensję, że tak jej odpowiedział, bo ona była taką dosyć kobietą twardą, że nie można po prostu zrozumieć postawy ojca D'Antre bez poznania historii kremska. No i to mnie wciągnęło, że zacząłem układać pocztówki, zbierać to wszystko, układać, gdzie, kiedy był, jaką miał drogę od dzieciństwa aż do jego śmierci we Wronkach. No i powstała piękna historia ojca D'Antre w ten sposób.
Ta ziemia babimojska nie jest na pewno jakby tutaj bardzo odosobniona w takim kontekście tego pogranicza polsko-niemieckiego na tym obszarze naszym lubuskim. Takie miejscowości jak Podmokle, jak Kramsko, prawda, Nowe Kramsko, znakomita większość to są Polacy, niewielka część tych mieszkańców to są Niemcy. To powoduje pewną rywalizację. Ta rywalizacja trwa oczywiście długo, to nie jest tak, że okres międzywojenny ją wymusza, ale trzeba podkreślić, że okres międzywojenny ze swoją specyfiką, z tym swoim takim napięciem politycznym, które towarzyszy temu dwudziestoleciu, powoduje, że te społeczności bardzo mocno między sobą rywalizują. To powoduje pewne napięcia.
Jakże potrzebne są nam różańce z nici, wykonywane przez niego w więzieniu, szkaplerze, więzienne modlitewniki. I jego zachęta do szczerej, przebaczającej modlitwy za oprawców i nieprzyjaznych nam ludzi, oddając swoją głodową rację chleba, sługa Boży, ojciec Leander, uczy nas, jak dzielić się chlebem, niektóry nam zbywa, ale tym, którego nam brakuje nawet na przetrwanie. Jakże aktualne są dziś słowa ojca D'Antre'a z Grypsu do swoich współwięźniów, gdzie czytamy: Polska stoi dziś na straży własnej wolności i honoru Europy. Więcej niż kiedykolwiek potrzeba nam hartu ducha, zdrowia i tężyzny moralnej, jeżeli chcemy wytrwać zwycięsko aż do końca. Jakże te wymowne słowa współbrzmią ze słowami ojca świętego Jana Pawła II o roli Polski w Europie. Jakże pouczające i pełne pokory są słowa ojca D'Antre'a. Droga do doskonałości wiedzie poprzez twardy mozuł. Każdy krok na niej okupiony jest walką z oporną materią. A tu łamać się trzeba z tym, co najtwardsze, ze sobą. Wytrwała, uporczywa i cierpliwa to walka.
No, mogę się nazwać kramszczaninem, ponieważ całe dzieciństwo aż do matury spędziłem właśnie w Starym Kramsku. Mój ojciec był tam kierownikiem szkoły przed wojną i po wojnie, ale szczerze przyznam, że nic w tym czasie o nim nie wiedziałem. Okazuje się, że teraz przy opracowywaniu tych tablic z jego życiorysem dopiero dowiedziałem się, jaka olbrzymia ilość dokumentów istniała, ale też czas był nie taki, żeby o tym głośno mówić. Ale na pewno będzie to symbol. Kolega mój z ławy szkolnej, Joachim Nyczkę, obecny sołtys, dopiero uświadomił mi, jak wielka ilość tych dokumentów istnieje i że ten proces beatyfikacyjny, mimo że jest trudny i długi, ale ze względu na ilość dokumentów, które świadczą o życiu tego kapłana, może być na koniec skuteczny. Powołań kapłańskich z tej ziemi babimojskiej było dość dużo, natomiast ojciec D'Antre z takim oddaniem życia za wiarę na pewno pozostanie takim symbolem. Z tego, co pamiętam ja z przekazów mojego ojca, wtedy to była taka prawdziwa współpraca, między innymi Kościół. My na co dzień jako szkoła modliliśmy się, chodziliśmy na religię, że ciągle nas w tej polskości podtrzymywano. Cel był jeden, zachować polskość.
Kościół miał niezwykle ogromną rolę, dlatego że Polacy w większości to była ludność katolicka. Tu warto podkreślić rzeczywiście, że to pogranicze było takie podzielone nie tylko etnicznie, ale też religijnie w tym czasie. To znaczy ludność niemiecka w dużej części to była ludność protestancka. Ci Niemcy gdzieś tam mieli swoje organizacje, mieli różne jakieś uroczystości, święta rocznicowe, więc ci Polacy też organizowali oczywiście w miarę, tak no to prawo pozwalało niemieckie, bo też nie mogli wszystkiego eksponować, ale tak jak to prawo niemieckie pozwalało, no to ci Polacy również organizowali się, mieli różne święta, różne uroczystości, więc to wzmacniało. To pokazywało, że jest to istotne.
Modlimy się za poległych i ofiary wojny. Jezusa Chrystusa, który życie swoje oddał za swoich przyjaciół, prosimy z ufnością o zbawienie wszystkich poległych w walce o wolność naszej ojczyzny i innych narodów.
Wszystko na tym świecie ma swój koniec. Życie ludzkie jest nieprzerwanym pasmem obowiązków, jest szeregiem chwil szczęścia i bólu. Rozum ludzki widzi tylko teraźniejszość, lecz Bóg obejmuje całość faktów składających się na życie.
A tutaj jest zdjęcie i tu stoją właśnie mieszkańcy Siemowa. Ten brat w mundurze to jest, bo tu było tak, że jednego mogli wychować na Polaka, a drugiego musiał skończyć szkołę niemiecką. I tego księdza naszego wyuczyli po niemiecku, czyli miał rodowód niemiecki i polski. A tu jego brat już dostał powołanie do Wehrmachtu, do wojska niemieckiego, jako że obywatel niemiecki musiał się wstawić. I co jest ciekawe, ten brat, jak ojciec Kubik już był wykończony, już był bardzo słaby, już nie miał praktycznie szans na przeżycie, ten brat ze frontu wschodniego przyjechał go odwiedzić. Nie chcieli go wpuścić i wymusił wręcz, że zdemontuje granat, że jeśli nie zobaczy brata. I ten komendant tego obozu we Wronkach zgodził się, wpuścił go do celi, do własnego brata, porozmawiali i wszelki ślad po tym bracie już, prawdopodobnie Niemcy za to, że jak gdyby im się w jakiś sposób przeciwstawił, wysłali go na front i z tego frontu już nie wrócił. Żyje po dzień dzisiejszy jeszcze moja sąsiadka, naoczny świadek aresztowania ojca Kubika, pani Pelagia Naskręt, zapannę pani Dębowa, która była świadkiem, która była w wieku 18 lat, sprzątała kościół w ten Wielki Piątek. Jest zeznanie całe jej opisane, jak został aresztowany ojciec Kubik, jak żandarmi przyszli do koła, jak psami z karabinami, jak go aresztowano. Ta pani no dziś ma 96 lat, no ale jeszcze kilka lat temu dysponowała naprawdę dobrą pamięcią i sprawnością fizyczną. No i też mamy potwierdzenie od księdza proboszcza, że pani Naskręt jest przy zdrowych zmysłach, że on potwierdza zgodność zeznań tej pani z rzeczywistością. Prawda jest taka, że zanim myśmy się zaczęli paręnaście lat temu tak na dobre interesować więzieniem ojca Kubika na ołtarze, no to powiedzmy, że szczerze było to 20 lat za późno. Gdyż wiele i cennych pamiątek i świadków, bo żyje na przykład po dzień dzisiejszy mój wuja, który ma 96 lat, parę razy był w Siemowie na spotkaniu, no ale na dzień dzisiejszy z racji wieku nie ta pamięć i tak dalej. Także grubo za późno, co mielibyśmy o wiele więcej świadków i listów, nagrań, zeznań.
Trzeba podkreślić, że księża również byli działaczami polskimi, więc oni oczywiście też byli prześladowani. To była często działalność ukryta, no, gdzieś tam wspierano tych Polaków, pomagano im przetrwać, gdzieś tam organizowano jakąś pomoc, nie wiem, czy to żywnościową, czy to finansową, prawda, czy to w przypadku, kiedy polskich działaczy wywożono do obozów, to również gdzieś ten kościół się angażował. To była bardzo brutalna epoka. Ci działacze oczywiście są, oni już są wcześniej obserwowani. Niemcy mają bardzo dobrze rozpracowaną wiedzę, ogromną wiedzę na temat tego, kto działa, gdzie działa. Tutaj nawet ten polski spryt, który bardzo pomagał tym Polakom gdzieś tam funkcjonować w okresie międzywojennym, no nie zawsze pomaga, no bo tutaj niemiecka policja, prawda, tajna policja, oni doskonale wiedzą.
Uzyskałem część tych listów przechowywanych przez siostrę w domu rodzinnym w Starym Kramsku. One są cenne, bo mówią o charakterze tej osobowości. Tam można wyczytać pisane pięknym językiem, w pięknym stylu. Miał taki dar, ojciec Leander, do swoich krewnych. Motto jego życia – pełnić wolę Bożą. Wola Boża niezrozumiała. Czasami się skarżę, dlaczego wyrzucili mnie z Lubinia, dlaczego jestem u Dominikanów w Warszawie, dlaczego nie mogę dalej studiować w Beuron, Schwarzwaldzie, Niemczech, dlaczego jestem w Pradze. Ciągle stawia takie pytanie, dlaczego? A odpowiedź na końcu listu jest, no przyjmijcie, że jest taka wola Boża. Zgadzam się z nią, posłuszeństwo i wola Boża to nie tylko sprawa zakonna, tylko każdego chrześcijanina. I taka fascynująca idea przeplata się w całej jego korespondencji. Jak mówiłem, jestem zafascynowany osobowością ojca Leandra. Wystarczy przeczytać te listy. To dobra literatura ukazująca jego wrażliwość na sprawy Boże i drugiego człowieka. Jego obecność w przestrzeni Kościoła, narodu, ojczyzny jest bezsporna. Dlatego walczymy o jego beatyfikację, o pamięć o jego osobie i historii. Jest dla nas duchowym przewodnikiem. Napisaliście na obrazku z prośbą o beatyfikację takich kilka myśli, które przypomnę. Jego głęboka wiara. Drugie, męstwo i odwaga. Trzecie, niezachwiana nadzieja. Czwarte, umiłowanie krzyża. Piąte, heroiczna miłość Boga i bliźniego. To jest cała głębia wiary przez nadzieję i miłość, czyli główne cnoty kardynalne.
Wobec ułomności ludzkich postawiłem sobie, że będę kierował się przede wszystkim ojcowską dobrocią i wyrozumiałością, gdyż do serca trafia się tylko dobrocią.
Dzisiaj oczywiście ze współczesnej perspektywy na pewno inaczej to brzmi, dlatego że dzisiaj jesteśmy w innej rzeczywistości. Wówczas religijność określała też etniczność. Te pięć prawd Polaka, gdzie mówi się o tym, że Polak, prawda, jest katolikiem, jest wierzący, prawda, i tak dalej, to wszystko definiuje polskość na tym pograniczu. Religia była niezwykle ważnym czynnikiem. Nie tylko dlatego, że ona gdzieś tam podtrzymywała na duchu w trudnych chwilach, nie tylko dlatego, że w kościele często był ksiądz polski, który skupiał tą ludność. On umożliwiał takie odróżnianie się od tego morza po prostu niemieckości, tej często protestanckiej niemieckości. Ta religijność odgrywała ogromną rolę.
Jego w ogóle droga do kapłaństwa była troszeczkę taka skomplikowana. No, były inne czasy. Trafił do ojców benedyktynów do Lubinia. Święcenia kapłańskie przyjął w Pradze czeskiej. Potem był w Lubiniu i cała sytuacja była taka, jeżeli chodzi o moją parafię, że w czasie wojny ksiądz, który pracował, ksiądz Tankiewicz, został po prostu usunięty z parafii i ojcu Leandrowi pozwolono w Siemowie zamieszkać i odprawiać mszę świętą i prowadzić w parafii duszpasterstwo. I to był też taki czas, że przez to, że on takie kazania patriotyczne głosił, bo cały czas on się czuł bardzo tak mocno Polakiem, zaopiekował się tym Czarnym Legionem. To była taka młodzieżowa organizacja konspiracyjna i Niemcy to dosyć szybko rozpracowali i oskarżony został o to, że wiedział o tej całej sprawie, a nie doniósł władzom niemieckim, bo on miał też obywatelstwo niemieckie. No i w ten Wielki Piątek 1941 roku został aresztowany, wyprowadzony z kościoła i ta jego droga właśnie przez Rawicz, te inne obozy i w końcu we Wronkach zmarł na skutek wycieńczenia. Przez te lata od wojny przetrwał kult w mojej parafii. Zresztą on tam w tym jednym ze swoich listów pisze, że do serca ludzkiego trafia się tylko dobrocią. Czyli było w nim bardzo dużo takiej prostoty, ufności, był świadom, co mu grozi. Właściwie miał szansę wyjechania, uratowania się jako obywatel niemiecki, to też był inaczej pewno traktowany przez władzę, ale jednak wiedział, że to nie jest ta droga i to tak się potem potoczyło. Ale kult przetrwał, żyje jeszcze do dzisiaj. Ważne jest, żeby towarzyszyć ludziom, którzy mają tą pobożność właśnie do ojca Leandra. A proces, no to oficjalnie się zacznie, jeżeli będzie Nihil Obstat, konferencja episkopatu i wszystkie prawne jeszcze wymagania i to potem jest ta pierwsza sesja publiczna i potem się zaczyna już te oficjalne procedury.
Pochodzę z rodziny bardzo katolickiej, gdzie ojciec miał dwie siostry zakonne. Jedna jeszcze żyje, sięga setki, a druga siostra zakonna jeszcze poszła przed II wojną światową i była bardzo rozmodlona już za dziecko z racji, że w dosyć cudowny sposób była uzdrowiona. Zachorowała na gangrenę i ta nóżka jej tam mocno się psuła. Lekarz chciał tę nóżkę uciąć. No ale to też w domu tego nie zrobi, no bo w jakich warunkach? Do szpitala zaraz nie dano, bo przed wojną dziadek nie miał ani tych pieniędzy, nie było ani takich, powiedzmy, możliwości. I mówi, że przyjedzie za parę dni. No jak przyjechał ten lekarz za parę dni, wszyscy się w domu modlili. Wiem to z opowiadań, potem jeszcze z tej relacji cioci, która zapisała to całe zdarzenie swoje jako mała 3-4-letnia dziewczynka. Jak się okazało, lekarz przyjechał ku ogólnemu zdumieniu, nie dając żadnych leków, nic nie mając. Dziewczynka zaczęła zdrowieć, no i po tygodniu, dwóch dziewczynka zaczęła biegać i wywarło to na niej tak ogromne wrażenie, że ona niczym nie mówiła, jak tylko to, że idzie do klasztoru, że już nigdzie potem, nawet będąc bardzo ładną dziewczyną, przed wojną nie chodziła na żadne zabawy. Ubierała taką chustę po swojej mamie, taką przecinała ją na pół, wiązała się pasem, że ona tylko poświęci się Bogu z racji tego uzdrowienia. I także ta wiara jak gdyby wrosła we mnie gdzieś tam, ta tradycja, te opowiadania, ta historia. I dzięki tej cioci zrozumiałem bardzo wiele rzeczy, które normalnie bym nigdy nie pojął. I powiem szczerze, że ten wiersz pisałem pod wpływem natchnienia. Nie trwało to miesiącami, to było napisane w kilka dni. Brałem długopis i pisałem to, co jak gdyby po długiej modlitwie, czy rozmyślaniu, samo przychodziło i samo napisano. A wynikiem tego jeszcze było tak, że, bo to jest od nas gdzieś 150 kilometrów, mówiłem, że to raczej pewnie nie będę jeździł, ale wydarzyło się coś, co wywarło na mnie ogromne wrażenie i wiem, że to, co się stało, było za wstawiennictwem ojca Henryka Kubika. Pomógł mi w napisaniu tego wiersza gdzieś i to, co się wydarzyło, no nie będę tego teraz mówił, jak gdyby do... Nie musi to być. Może kiedyś, jak będzie potrzebne dalej do wyniesienia ojca Henryka, to będę musiał to wyznać. Wydarzył się cud nieprzeciętny w sumie dla mnie. To wydarzyło się to na moim ciele, na moich własnych oczach i od tego zrozumiałem, że ojciec Henryk, że jego wstawiennictwo jest ogromne i to, co dokonał, to, co mi w moim życiu pokazał, zrozumiałem, że trzeba tu biegać, trzeba tu przyjeżdżać przez tyle lat, żeby pomóc wszystkim do wyniesienia tego świętego człowieka na ołtarzu.
Najszlachetniejszą przyjemnością, powiedział trafnie jeden pisarz, jest sprawianie przyjemności innym. A więc każda, nawet najdrobniejsza usługa uczyniona naszemu bliźniemu jest źródłem niewypowiedzianych radości.
Jest druga wojna światowa. Żeby zrozumieć, co się stało, nakreślę krótko tło związane z Wielką Polską. Ci, którzy znaleźli się w Artegau, kraju Warty, musieli być wyniszczeni, więc była to różnica w stosunku do generalnej guberni, gdzie Tyniec i ojcowie, podobny zakon, nie zostali w ogóle naznaczeni śmiercią, a większość tutaj w Artegau zostało wymordowanych. To samo zgromadzenie, a jaka inna wizja, to troszkę geograficzne przeznaczenie i dlatego właśnie Wielka Polska i tutaj te tereny miały być zniwelowane zgodnie z wizją niemiecką. Rozpoczęto od zdradzenia, od sąsiadów, tych samych, którzy to robili już w XVIII wieku. Ta wojna była przekroczeniem granic człowieczeństwa. Bestialstwo, okrucieństwo było doświadczane przez Polaków. Przerosło wszystko, co było tylko znane w historii. Od Hannibala przez Napoleona. Doprowadziło do zagrabienia ziemi, domów, do masowego zabijania bezbronnych dzieci, nawet i kobiet, jeńców, do obozów koncentracyjnych, wysiedleń, syłek, do rozbicia rodzin, do ruiny miast i wsi. I jeszcze dzisiaj Niemcy nie chcą się do tego przyznać, gdy chodzi o reparacje.
Dziękując dzisiaj Panu Bogu za sługę Bożego Ojca Leandra Kubika, módlmy się o jego rychłą beatyfikację, by wyniesiony na ołtarze stał się przykładem życia dla nas i dla przyszłych pokoleń. Prośmy, aby jego głęboka i żywa wiara, męstwo i odwaga, niezachwiana nadzieja i umiłowanie krzyża oraz heroiczna miłość Boga i bliźniego stała się dla nas świetlanym wzorem życia w prawdzie, miłości i wolności ducha. Na koniec naszej dzisiejszej refleksji chcielibyśmy wyrazić pragnienie, aby podejmując trud naśladowania czytelnych wzorów świadectwa wiary apostoła Pawła i sługi Bożego Ojca Leandra Kubika, którego 75. rocznicę męczeńskiej śmierci obchodzimy, towarzyszyła nam zawsze świadomość, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia.
Pamiętam kiedyś na kolędzie jeden z panów mi tam opowiadał, że był małym chłopcem. Pamięta to, że ojciec Lander był ostrzegany przez ludzi, że coś tam mu grozi i powiedział, że on wie, ale na pewno nie wyjedzie i ich tam nie zostawi.
Rodzina Kubików, jak myśmy tu przyjeżdżali, była dość zamożna. Mieli gospodarstwo 30-hektarowe i mama ojca Kubika miała dość dużo pieniędzy i ona wykupiła. Gdyż nie było możliwości, by ktoś wydał ciało z obozu. Te ciała były zawsze albo spalone, albo gdzieś zakopane w wspólnych mogiłach. Pewnie pozbierała wszystkie może jakieś złote pierścianki po rodzinie i wykupiła to ciało. Ale ta matka głęboko wierząca nie chciała pochować jak gdyby księdza czy własnego syna nie wiedząc. Mogła skazać się na śmierć, na wygnanie i wbrew zakazom otwarła tą trumnę. Jest zdjęcie, to tu mają w archiwach, gdzie zdjęcie, gdzie jest skatowane siny, gdzie nie ma podobizny, ale na tyle, że nie był połamany, więc matka trumnę zobaczyła. I może zakończę tą końcówką. Matka trumnę otwarła i zakaz złamała, bo któraby matka syna ujrzeć nie chciała. Matka trumnę otwarła i serce jak boli, lecz tylko płaczem sprzeciwia się Bożej woli. Matka trumnę otwarła, zalała się łzami, szlochając powtarza: synku, wstaw się za nami. Trumna otwarta, kapłan nie żyje, świadkowie zostali i dziś nam mówią, byśmy wiary nie sprzedali, bo wiara jest święta i święte w niej słowa odrodzi się naród, co wiary dochowa. Pod sercem matki on z wiarą się mrodzi i z wiarą na ustach z tej ziemi odchodzi. Kończę wołaniem do Pana naszego, pozwól nam Jezu wynieś na ołtarze kapłana swojego.
Ile to walki, wyrzeczenia i samozaparcia kosztuje, wie tylko ten, kto sam stoi wśród walczących. A zwycięstwo nad samym sobą jest największym zwycięstwem. A kto siebie zwycięży, ten jest najbardziej wolnym z ludzi. Wystąpili Joachim Niczke, dokumentujący życie ojca Leandra. Andrzej Kowalski, regionalista z Sulechowa. Hieronim Glinkowski, z Siemowa, autor wierszy o ojcu Leandrze. Ksiądz profesor Jan Radkiewicz, wieloletni proboszcz parafii w Nowym Kramsku. Ksiądz Marek Kędziora, postulator w procesie beatyfikacyjnym. Profesor Marceli Tureczek, historyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Czytał Piotr Kołaczkowski. Była to audycja Kamila Chybkiego Nie zostawiłem was. Radio Zachód, wrzesień 2019. Historie pisane na nowo.
Była to kolejna nasza propozycja w ramach cyklu A więc wojna. W każdą niedzielę w formie radiowych dokumentów prezentujemy mniej znane lokalne historie związane z II wojną światową. W kolejną niedzielę Zbąszyń 1938. Opowieść o kilku tysiącach Żydów z polskimi paszportami, którzy w przededniu wybuchu II wojny światowej zostali deportowani z III Rzeszy, trafili do polskiego Zbąszynia. Już za chwilę zaproszę do rozmowy z doktorem Andrzejem Toczewskim o niemieckich zbrodniach na terenie dzisiejszego województwa lubuskiego w czasie II wojny światowej. Przypomnę jednocześnie, że w każdą niedzielę mamy dla Państwa także książki tematycznie związane z II wojną. Dziś jest to Potop 39, szlak bojowy wrześniowych obrońców Kacpra Śledzińskiego. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Horyzont. Spójrz na kampanię wrześniową oczami jej uczestników. Walcz z wrogiem, ocal honor, gdy nie jesteś w stanie obronić wolności. Tak wydawca tę książkę reklamuje. Ostatnie dni sierpnia 1939 roku marszałek Rydz-Śmigły stoi przed dramatycznym wyborem. Musi zostać ogłoszona powszechna mobilizacja. Nad Polską ciąży widmo rychłej wojny. Wreszcie zapada decyzja, oficerowie sztabu głównego rozsyłają rozkazy. Na ulicach Warszawy pojawiają się plakaty mobilizacyjne. Życie powołanych do walki ma już nigdy nie wrócić na właściwe tory. Huk eksplozji, stukot broni maszynowej, ryk silników, krzyki rannych od tej chwili staną się codziennością polskiego żołnierza. Nadchodząca wojna obnaży wszystkie słabości II RP, uprzytomni sojusznikom Polski, jak bardzo się mylili, ujawni też prawdziwe zamiary Sowietów. Lecz przede wszystkim pokaże światu, że Polacy nie będą bezczynnie patrzeć, jak zagarnia się ich ziemię. Że bez względu na wszystko staną do walki o wolność jako pierwsi. W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej spójrz na kampanię wrześniową oczami jej uczestników. Stań w jednym szeregu z wrześniowymi obrońcami. Poczuj ciężar odpowiedzialności spoczywający na dowódcach podejmujących decyzje w newralgicznych momentach walki. Jak wielu niepowodzeń można było uniknąć, które wybory okazały się słuszne. To wszystko w książce Potop 39. Szlak bojowy wrześniowych obrońców Kacpra Śledzińskiego. Ta książka teraz dla Państwa. Czekam pod redakcyjnymi numerami telefonów 683242255 i 801-327-462. Tymczasem zapraszam do wysłuchania rozmowy z doktorem Andrzejem Toczewskim o niemieckich zbrodniach na terenie dzisiejszego województwa lubuskiego w czasie II wojny światowej. Jeżeli mówimy o niemieckich zbrodniach na terenie dzisiejszego województwa lubuskiego, to chyba takim największym symbolem tych zbrodni jest obóz Sonnenburg w dzisiejszym Słońsku, gdzie już od 1933 roku było niemieckie więzienie dla więźniów politycznych.
Był to obóz o podwyższonym rygole, dlatego że tam internowano przeciwników niemieckiego reżimu, w związku z tym ludzi o dużym zagrożeniu. Hitler sam osobiście się interesował. Tam osadzono bardzo wielu działaczy antyhitlerowskich, NN akcji, bardzo dużo oficerów francuskich. Był to obóz rzeczywiście, gdzie wiele osób było w sposób bardzo rygorystyczny traktowano. I on otrzymał status obozu koncentracyjnego. Później stał się tak zwanym ciężkim więzieniem.
Historia tego miejsca kończy się w tragicznej nocy z 30 na 31 stycznia 1945 roku. Powiedziałem, kończy się historia, choć też możemy powiedzieć, że wówczas zaczyna się pamięć o tym miejscu. W nocy, tak. Gdy hitlerowcy wymordowali przed ewakuacją prawie 1000 osób.
Gdy Rosjanie wkroczyli do tego obozu, zostali zmasakrowane zwłoki na podwórzu i w dochodzeniu. W śledztwie okazało się, że grupa wysłanych gestapowców pod dowództwem Newego z Frankfurtu wymordowali tych więźniów, którzy byli w obozie. I to był tragiczny finał istnienia Sonnenburga. Dzisiaj bardzo dobrze się stało, że istnieje tam muzeum, Izba Pamięci, która dokumentuje, pokazuje te obraz działań, które tam miały miejsce w okresie całego czasu istnienia obozu.
Inne takie miejsce to Gębice niedaleko Gubina i obóz Amtitz. Znamy go dziś między innymi dlatego, że przez kilka tygodni przebywał tam ojciec Maksymilian Kolbe. To miejsce z kolei w odróżnieniu od Słońska, gdzie jest upamiętnienie w postaci muzeum, zrównane z ziemią. Tam tak. Już praktycznie śladu po tym obozie nie ma.
Nie można porównywać tych dwóch miejsc. Gębice to jest obóz przejściowy. Założony na polu, po ściernisku, gdzie internowano przede wszystkim, to było założenie, Niemcy łapali dużo mężczyzn na drogach między Rzeszą a Polską, teren działań mężczyzn, po cywilnemu, nie wiedzieli co z nim zrobić. Tylko pytali, dokumenty nie mam, a kim pan jest? Rolnik. W wojnie pan robił? Nie. a Niemcy nie dowierzali. I dlatego zbudowano taki obóz dla internowanych, Dulag D. Te dulagi powstały już w sierpniu, przed wojną. 1939 roku, cztery były na, tu na naszym terenie, Kunał.
Kunał, niedaleko Konina Żagańskiego, to miejsce, które dopiero w ubiegłym roku zostało tak naprawdę upamiętnione.
Tak. Do tego obozu zaczęto kierować, tak jak mówię, cywilnych mężczyzn i inne osoby, grupy jakichś tam Żydów, oczywiście jeńców też, bo z tych obszarów pewnego, gdzie łapano, no to gdzie najbliżej do tego obozu i tam następowała rejestracja. Również aresztowano zakonników z Niepokalanowa z ojcem Maksymilianem i przywieziono tutaj. Też nie wiadomo dlaczego tutaj, po prostu obawiano się ich, że będą propagandę odwrotną czynić. Był to obóz tymczasowy, zbudowany na polu, namiotowy, w namiotach. I warunki były nieciekawe po prostu. Wywieziono potem zakonników z Niepokalanowa z ojcem Maksymilianem do Ostrzeszowa, do stalagu w Ostrzeszowie, a potem zwolniono, a potem wiadomo jaki los spotkał ojca Maksymiliana. Także obóz w Gębicach istniał stosunkowo krótko, bo potem się stał obozem zbiorczym dla robotników przymusowych.
Te obozy przejściowe istniały w większości dość krótko, ale i tak przewinęło się przez nie kilkadziesiąt tysięcy nierzadko ludzi.
No tak, to były obozy dosyć duże i tam następowała, jak powiedziałem, segregacja. Żołnierzy, którzy mieli status żołnierza, przesłano potem do stalagów, do, tu akurat do Fürstenbergu i do Żagania.
W tej naszej opowieści nie może też zabraknąć wątku związanego z istnieniem filii czy też podobozów Grossrosen, jak chociażby w Sławie czy Zielonej Górze.
Też to jest niezwykle ciekawe zagadnienie. Po prostu duże zakłady pracy na terenie województwa obecnego lubuskiego posiadały duży stan robotników przymusowych. I w pewnym momencie Niemcy wydali zarządzenie, że obcokrajowcy, tacy robotnicy w takich dużych grupach, nie mogą samodzielnie się poruszać. Bo przedtem było tak, że oni mieszkali gdzieś tam i mogli po południu bywać tu i tam, oczywiście z ograniczonymi kompetencjami. I w związku z tym przemyślano tak, strona niemiecka, że te wszystkie filie zatrudniające robotników przymusowych zostaną wcielone do obozu Grossrosen w Rogoźnicy i będą filiami. W związku z tym dostaną nadzór esesmański. I na przykład w Zielonej Górze, gdzie w zakładach niemieckich stan był duży tych pracowników, utworzono filię Grossrosen i po prostu skoszarowano, zamknięto. Zaproponowano wybranym pracownicom niemieckim, młodym kobietom, że mogą być wcielone do SS. Wysłano je na kursy, takie trzymiesięczne, przyspieszone, do obozu koncentracyjnego i one zostały nadzorczyniami, umundurowanymi, zresztą bardzo okrutnymi, bo miały dobrą pracę, lekko nadzorowały. Nawet miały psy. W Zielonej Górze kilka takich nadzorczyń, zresztą były sądzone w procesach przez Brytyjczyków, otrzymały wysokie wyroki i te warunki były bardzo ciężkie. Były to dziewczyny pochodzenia żydowskiego. Zresztą taki jeden obóz był przy obecnej ulicy Wrocławskiej, a drugi był dla obywateli węgierskich, Niemców, mężczyzn przy Lepie.
Naszym gościem jest, przypomnę, dr Andrzej Toczewski. Historia tych podobozów, czy też filii Grossrosen kończy się tragicznie ewakuacją, która przerodziła się tak naprawdę w marsze śmierci.
Tak, bo to przede wszystkim dziewczyny wychudzone, zaniedbane, można powiedzieć, zima, warunki ewakuacji okropne i w sumie niesprecyzowane, bo one wędrowały na zachód, nie wiadomo po co, do obozu wyznaczonego Bergen-Belsen, innych koncentracyjnych, i była duża śmiertelność. Opowiadania, relacje tych kobiet, które posiadał, no, ukazują w sposób bardzo wielki zbrodnie niemieckie, jakie następowały, sytuacje. Są to tragiczne chwile.
Były też obozy zwane obozami wychowawczymi, tak jak chociażby Międzyrzecz czy Świecko, ten obóz w Świecku, który do historii przeszedł między innymi dzięki temu, że stamtąd rekrutowano pracowników na budowę niedoszłej autostrady z Frankfurtu do Poznania, tej autostrady, która miała być główną arterią komunikacyjną tego mitycznego, wręcz wymyślonego przez Hitlera, Wartland, kraju nad Wartą.
Ta autostrada miała łączyć Berlin z Królewcem. Założenia były gigantyczne. Jej przebieg tutaj przez nasze tereny obecne był powodem założenia takich obozów żydowskich na początku. Przywożono Żydów z getta łódzkiego głównie i też to były tragiczne warunki. Ponieważ ta potem się zmieniły troszeczkę strategie, no to oni zostali wszyscy zlikwidowani. I te odcinki autostrady, trzeba pamiętać, że w tych zalanych blokach betonem znajduje się wiele zwłok żydowskich.
Choć znamy też z opracowań dotyczących tego obozu w Świecku takie informacje, że więźniowie przewożeni tam nawet mieli informację, że będą mieli płaconą dniówkę na budowie tej autostrady.
Ale mieli płaconą. Tak, Niemcy byli elegancy. Mieli, to były minimalne kwoty, które im zabierano. Zabierano im
pod pretekstem kosztów utrzymania.
Tak jest. O, i także to się mijało wszystko. To jest tragiczny obraz, trudno o tym mówić, bo trudno to zobrazować w słowie. Ile ludzi przeszło tragedię, zakończyło życie. I tych zdarzeń na naszym terenie jest dużo. Takim przykładem to są losy jeńców radzieckich. W Świętoszowie założono obóz zbiorczy, gdzie z tych wszystkich obozów Ost przysyłano Rosjan. I oni mieszkali, czy byli izolowani na terenie, który został ogrodzony i nie było zabudowy. Oni sobie dłubali dziury, takie ziemianki. Śmiertelność była ogromna. W pewnym momencie doszli Niemcy, hitlerowcy, do wniosku, że brakuje ludzi do wielkich prac różnych ziemnych i wybrali pewne grupy tych rosyjskich jeńców i dożywiali ich. I wysyłali do zadań takie eszelony kolejowe po 2000 ludzi. Na przykład dzisiaj znamy terminy miejsca, gdzie oni zostali wysłani. Taką grupę wysłano pod Żagań i zamordowano wszystkich. Tam są groby masowe, rzędy ułożonych równo ludzi. Ekshumację robiliśmy i wiemy to wszystko. Druga grupa do Koszyna. Za cmentarzem ewangelickim również jest taki cmentarz pochówków i pytanie, jak oni zamordowani zostali, czemu zostali zamordowani. Moje wnioski są takie, że byli zagazowani. Po prostu nie mieli takie auta ruchome i to była powszechna akcja. Druga grupa w Stalach, Czyce, Alderewic, też 2000 pochowali. Ale jeszcze są 3 wysłane, które nie wiemy, gdzie są. Gdzieś są na terenie, w lasach. Zapewne były to problemy związane z epidemiami, jakie się rozwijały. Niemcy się bali i likwidowali tych jeńców. Także my mamy na terenie tutaj takie rosyjskie Katynie. Co najmniej jakieś 10 tysięcy pochowanych, nie wiadomo gdzie.
Można by mnożyć te przykłady, ale to wszystko, tak jak pan wspomniał, na terenie dzisiejszego województwa lubuskiego, czyli na niewielkim stosunkowo terenie, który z perspektywy w historii nie był jakimś strategicznym dla Niemców terenem, była to wtedy po prostu Trzecia Rzesza.
Ale Niemcy mordowali obywateli różnych państw, ale i swoich Niemców. Takim przykładem jest szpital w Obrzycach, Obrowalde, gdzie Rosjanie w 1945 roku, tuż przed zajęciem Międzyrzecza, dostali informację z wywiadu, że tam jest szpital i tam mordowano ludzi. I Rosjanie szybko zbudowali grupę śledczą, złożoną z jakichś lekarzy sowieckich, wojskowych, oficerów, prokuratorów. Jak wkroczyli do Obrowalde, udało im się aresztować kilka osób. I to bardzo przykra sprawa, bo na przykład wiele pielęgniarek, bo to jest pogranicze, to już było Polkami z pochodzenia. I taka jedna z pielęgniarek zapytana na procesie, po wojnie na procesie przez Brytyjczyków prowadzonym, prokurator mnie zapytał, proszę panią, a jak byście mordowali tych? No i zastrzyk z skopolamina, ale to była wojna. Czy były te środki? No nie, nie zawsze były. I co wtedy? A wtedy wstrzykowaliśmy im powietrze do żył. No to nie lepiej było stosować od razu. Nie, bo to niehumanitarne. Takie było wytłumaczenie tej pielęgniarki. Ten niewielki w sumie zakład posiada 10 tysięcy ofiar, które są pochowane tuż przy też zbiorowych mogiłach. Początkowo te ofiary były wysyłane do transportem kolejowym do Frankfurtu, gdzie spalano zwłoki po krematorium, ale po czasie zabroniono, bo raz, że transport blokowali, a drugie, że kazano im na miejscu. I podjęto decyzję budowy krematorium właśnie w Obrzycach i wszystko przyjechało, że był pies, ale nie zdążyli, bo Rosjanie weszli, także leżały dalej w piwnicy te elementy krematorium, które miało być zbudowane w tym miejscu.
O niemieckich zbrodniach na dzisiejszej ziemi lubuskiej w latach 1933-45 opowiadał w Radiu Zachód dr Andrzej Toczeski, badacz dziejów II wojny światowej, wieloletni dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.